Marek Kondrat, dzień dobry.
Bardzo dziękuję, że miałeś czas się ze mną spotkać. Przygotowując się do naszej rozmowy, zastanawiałam się nad tym, nad takim hasłem, które kojarzy mi się z tobą. I pomyślałam sobie o cieple i o tym, że jesteś człowiekiem, który z każdej opowieści potrafi stworzyć narrację i trochę tymi swoimi opowieściami też składasz świat w całość.
No to musisz się wytłumaczyć ty bardziej niż ja, bo no, trochę jestem zaskoczony, prawdę mówiąc. Lubię tworzyć jakieś historie, patrzę na ludzi i wyobrażam sobie jakoś ich życie w przybliżeniu, kim są mniej więcej. Co się im maluje na twarzy i dorabiam do tego jakąś rzeczywistość. Na ogół pewnie nieprawdziwą, ale to takie zadanie niefrasobliwe, tak bym powiedział.
Współpracowałeś z największymi twórcami, wspaniałymi również aktorami, bo przecież współpracowałeś i z Dejmkiem, i z Holubkiem, i z Majewskim, i z Kucem. I to wszystko wielcy twórcy. I ty, który tak wspaniale z nimi współpracowałeś. Miałam wrażenie, obserwując twoje filmy i też szukając spektakli, również tych, które widziałam, i pomyślałam sobie, że czytając również to, co mówisz, że byliście takimi dobrze naoliwionymi maszynami, że ta wasza współpraca też tworzyła jakiś wspólny wszechświat.
Jeżeli tak było, to w jakimś takim wzajemnym zaufaniu, podejrzewam, bowiem tak kojarzę swoją przeszłość artystyczną, że wszystko, w czym brałem udział, musiało polegać na jakimś doborze towarzyskim. Jeżeli wspominasz Dejmka, to z nim się spotkałem dzięki Holubkowi. Dzięki Holubkowi spotkałem wielu innych reżyserów, Jarockiego, Witka Zatorskiego, no paru innych. I to wszystko w tym darze, że tak powiem, od Gustawa, który zbierał dookoła siebie ludzi. To było takie poszukiwanie i wybór dotyczący pewnych niuansów, pewnego typu wiary w poezję, w relacje ludzkie właśnie, sposób myślenia, wrażliwość i tak dalej. Więc potem już było łatwiej. On wykonywał robotę podstawową, a my jako zespół się w tym znajdowaliśmy. Ale trzeba pamiętać, że to są reżyserzy, te nazwiska, o których wspomniałaś. Reżyserzy tworzą swoją opowieść dzięki takim kolorom, jakimi są aktorzy. Patrzą na nich, niektórych znają, niektórych nie znają. Janusz Majewski, wspomniany przez ciebie, nie wiedział, kim jestem, kiedy przyszedłem na próbne zdjęcia do Zaklętych rewirów i tylko popatrzył, jak znam jego opowieść i powiedział: tak, to jest ten gość. Potem zawiązała się między nami głęboka przyjaźń, która trwała do końca życia Janusza i nie wyobrażam sobie swojego życia bez jego udziału w tym życiu, bez jego ciepła, bez jego poczucia humoru, bez dystansu, z jakim patrzył na życie. A z pozostałych nazwisk, które wymieniłeś, każdy ma swoją osobliwość, do której starałem się dopasować, dlatego że tak sobie wyobrażam, właściwie z pamięci odległej już trochę, że naturą aktora jest, ja w to wierzę, jest nie przeszkadzać reżyserowi w jego pomyśle. Aktor na ogół ma tę tendencję do podporządkowywania sobie planu filmowego czy sceny, żeby zaznaczyć swoją indywidualność. Natomiast bardzo często kłóci się to z jakimś pierwotnym pomysłem reżyserskim, więc ja jestem z tej grupy ludzi, którzy barwią tak, jak reżyser nakaże. No, w związku z tym te relacje były na ogół dobre. Ale jak mówię, to jest odległa przeszłość. Jeżeli coś mogę powiedzieć, co łączy, że tak powiem, życie z zawodem w tym wypadku, to jest ta moja natura, która lubi ludzi słuchać i nie narzucać własnej osobowości w tym wszystkim.
Kiedy rozmawiałam z Wojciechem Jagielskim i przypomniałam mu o tym, co jakiś czas pojawiło się w pewnej znanej gazecie, mianowicie zapytano go o Ukrainę. Powiedział: słuchajcie, ja znam się na 70 krajach, ale na Ukrainie się nie znam, nie czuję kompetencji do tego, by się na ten temat w ogóle wypowiadać. Jeżeli nie badałem jej, nie mówiłem o niej wcześniej, to dlaczego mówić o konfliktach w tej chwili? Myślę, że to jest to szalone wyczucie i takie wewnętrzne przeświadczenie, że każdy z nas tworzy swój świat i że według naszej wiedzy i posiadanych kompetencji powinniśmy je rozszerzać. I wydaje mi się, że tak właśnie również jest z tobą.
Nie wiem, czy tak jest. W każdym razie trochę się staram o to. Ilekroć spotkam nowego człowieka, to przede wszystkim od razu mi się rysuje jakaś wartość, że tak powiem, z której chcę skorzystać, a nie żeby się przedstawić jako elokwentny, albo dowcipny, albo nie wiem jeszcze jaki gość. Więc rozumiem, o czym mówisz, o Jagielskim. To jest bardzo wybitny dziennikarz i doskonały podróżnik i znawca, bardzo wnikliwy właśnie obserwator życia pod innymi szerokościami geograficznymi ludzi tam żyjących. Jeśli chodzi o Ukrainę, o której wspomniałaś, to jest temat bliższy mi o tyle, że cała moja rodzina gdzieś jest z tamtej strony. Moja matka jest Lwowianką, ojciec z Przemyśla, ale już dziadowie moi, których nie miałem okazji w życiu poznać, bo to ojciec się urodził w 1908 i kiedy ja zacząłem się interesować historią rodzinną, to on już nie pamiętał wszystkich ze swoich dziesięciorga rodzeństwa. Oni przybyli w ogóle z głębokiej Ukrainy. Jest taka karczma Hulajpole, która występuje u Sienkiewicza w Potopie chyba. To tę karczmę prowadził mój dziad właśnie. I jeszcze parę innych postaci. Na portrecie kosaka pod tytułem Kozak jest mój pradziad z kolei, który był koniuszym w majątku Balińskich. Ale to mnie zupełnie nie uprawia do tego, aby mówić o dzisiejszej Ukrainie, bo to są tylko koneksje rodzinne w ogóle nie pogłębione. Więc bardzo zgadzam się z tym, że o tym, czego nie wiemy, lepiej się nie wypowiadać. W ogóle powściągliwość jest dobrą cechą ludzką.
Grałeś nie tylko w Panu Tadeuszu, ale grałeś nie tylko w groteskach, grałeś nie tylko w dramacie, ale masz w sobie też tyle ciepła i takiej wyobraźni i mam wrażenie, że takiej duszy dziecka, co pozwoliło ci na przykład dać głos leniwemu kotu Garfieldowi albo zostać narratorem w Tupocie małych stópek.
To tego w ogóle nie pamiętałem. O Garfieldzie pamiętałem i o trudności, która była związana z tym dubbingiem, bowiem w oryginale podkładał go doskonały aktor, żebym teraz sobie przypomniał jego nazwisko, grający w Czułych słówkach, nie wiem czy pamiętasz, amerykański, Bill. Wszystko jedno, ludzie będą wiedzieli. Między słowami to się nazywa Sophie Coppoli. Grał ze Scarlett Johansson. Kapitalny facet. I on podkładał tego Garfielda i był tak sugestywny, że miałem z tym kłopot. Natomiast jeśli chodzi o taką różnorodność, że tak powiem ról, no to jest życie aktora, krótko mówiąc, który jest usługowcem w pewnym sensie. Mówią mu to, no to powinien grać to. To jest trochę inny czas niż przedwojenny, czy trochę powojenny. Mówię o tym z pewnym znawstwem, bo mój ojciec przecież był aktorem, stryj był aktorem, oni jedną nogą byli w XIX-wiecznym teatrze i tam podział na amantów, na dramatycznych, na charakterystycznych był bardzo zdecydowany, ale też nie było takiej możliwości ekspozycji swoich talentów jak dziś. Nie było żadnych dubbingów, nie było żadnych telewizji, filmów, takiej możliwości sprzedaży swoich talentów. Więc to jest zrozumiałe. Ale ja też się nie bronię i nie twierdzę, że... Zresztą moje wybory o tym zaświadczają, że to jest jakiś zawód szczególny. Myślę, że rolą aktora jest właśnie pewnego typu usługowość i wydobycie z siebie takich talentów, które przekonają człowieka, że zrobił dobrze, kupując bilet na to czy na owo.
Miałam szczęście również wychować się w rodzinie teatralnej i zawsze, teraz tak mi to przyszło właściwie do głowy, to o czym myślałam kiedyś, że film czy też spektakl dzięki aktorom, dzięki technikom, dzięki całemu zapleczu, dzięki reżyserowi jest jak obraz. Każda z osób ma tam swoje barwy, to jest ich cała paleta, ale na obraz składają się również werniks, same pociągnięcia pędzla, to, jak przepięknie rozchodzi się po nim światło. I myślę, że właśnie tym światłem są aktorzy i ich wyobraźnia.
Bywają, tak bym powiedział. Bywają. Miałem przyjemność, właśnie tym zdaniem się posłużyłem, kiedy w jednym z filmów zagranicznych, które grałem, w filmie szwajcarskim, który się nazywał Das große Kater i opowiadał o jednym z prezydentów Szwajcarii tam jakichś odległych czasów. Jego rolę, główną rolę w tym filmie grał wybitny aktor niemiecki Bruno Ganz, który zagrał fantastyczną postać między innymi Adolfa Hitlera w takim filmie Ostatnie dni Adolfa Hitlera. Poznałem go na planie tego filmu i ponieważ pamiętałem go z jego dokonań filmowych. Jak usiedliśmy sobie przy jakiejś kawie, to mu powiedziałem, wiesz, jak to jest, że jak dobry aktor, wchodzi na scenę.
Właśnie doszła do nas psinka.
Która nie gra w tym filmie, ale uznała, że powinna. Że jak dobry aktor wchodzi na scenę, to się robi jasno dookoła niego. Sam to przeżywałem. Za każdym razem, kiedy patrzyłem na Gustawa, jak wchodzi na scenę, czasami ustawiałem się w kulisach po to, żeby obserwować. Nawet niektóre jego role pamiętam w dużej części tekst, który wypowiadał niesłychanie sugestywnie, ze swoją manierą taką bardzo charakterystyczną. I Gancowi to powiedziałem i się strasznie z tego powodu ucieszył. Niestety nie żyje ten człowiek, ale to jest moje najsilniejsze wspomnienie z tej całej pracy w tym filmie szwajcarskim.
17 lat temu zrezygnowałeś z teatru, 3 lata temu pojawiła się książka o tobie i tam jest Andrzej Grabowski, który opowiada o tym, jak z nim rozmawiałeś i jak powiedziałeś, że byś chciał, żeby ktoś cię wreszcie opierniczył. Żeby to nie było tak, że ty przychodzisz i po prostu wszystko jest świetnie, że to wszystko jest już zbyt proste.
Wiesz co, trudno mi się w ogóle odnosić do tego, dlatego że ten zbiór opowieści moich kolegów na mój temat jest dla mnie niesłychanie dziwny i obcy, prawdę mówiąc, dlatego że ta książka ukazała się w ogóle bez żadnego anonsu w moją stronę. Autor nie zapowiedział, że o tym pisze i tak dalej. Wyłowił jakichś moich znajomych, bliższych bądź dalszych i wypytał. W ogóle nie bardzo znam sens, że tak powiem, tej książki. Mogę się tylko domyślać. W każdym razie mogę sobie wyobrazić, jak zaskoczeni moi koledzy wyrywają z pamięci coś, co jest autentyczne albo tylko domniemane. Ja nie pamiętam tej rozmowy z Andrzejem, żebym się tak domagał. Ale skoro on to zapamiętał, to bardzo możliwe, zwłaszcza, że w tym jest jakiś sens. Jeżeli aktor się domaga intensywniejszej obecności reżysera w jego dziele, to znaczy, że domaga się, że tak powiem, skorzystania z takich atrybutów, które są dosyć ukryte i które można wydobyć dopiero przy pewnej agresywności, że tak powiem, oczekiwań. I to jest znaczące. Zresztą muszę powiedzieć, zwierzałem się z tego parę razy, że o wiele więcej, że tak powiem, zawdzięczam Gustawowi w moim życiu artystycznym z powodu tych rzeczy, których mi zabronił w życiu, aniżeli ułatwił. A dotyczyło to wszelkiego typu takich zarobkowych wyjazdów za granicę, jakichś podejrzanych udziałów, jeszcze bardziej podejrzanych przedsięwzięciach rozrywkowych. On mi mówił wtedy nie, mówił to jako dyrektor teatru, czyli niejako właściciel mojej osoby, z którym podpisywał kontrakt, ale mówił to jako człowiek opiekujący się mną. I jeśli mógłbym życzyć młodym ludziom czegoś takiego w ich życiu artystycznym, to właśnie takiej osoby, która by rozpięła nad nimi taki rodzaj opieki i wiary po prostu w to, że mogą być lepsi niż zdanie, jakie mają o sobie, dokonując takich podejrzanych wyborów. Ale do tego trzeba czułości i jakiegoś specjalnego uczucia, że tak powiem. Ale z tego warto korzystać, bo potem, jak mówił profesor Bartoszewski, warto być przyzwoitym nawet w takim zawodzie.
Przeskoczyłeś moje pytanie, bo chciałam zapytać o książkę, którą przeczytałam, ale potem było spotkanie z tobą i powiedziałeś właśnie o tym, że nikt nie zapytał cię o to, czy ta książka po pierwsze może powstać, po drugie, czy życzysz sobie, żeby o tobie mówiono. I miałam wrażenie, szczerze mówiąc, że była dość mocno zbujana również. Tak mi się wydawało, ale już na to odpowiedziałeś, a wracając do tego, co przed chwilą powiedziałeś, do tych czułych opiekunów. Ja mam wielki zaszczyt być, już byłą niestety, studentką kilku wspaniałych osób i kilku cudownych moich opiekunów i opiekunów literackich, dzięki którym zajmuję się tym, czym dzisiaj się zajmuję i którzy też w jakiś sposób kształcili we mnie tę światłoczułość, która jest bardzo bliska przecież teatrowi i właściwie nieodłączna kompletnie. I pomyślałam sobie teraz, że to światło w tobie wcale nie przygasło w momencie, kiedy opowiadasz o swoim aktualnym świecie, czyli o świecie wina, które moim zdaniem również jest dla ciebie jednym wielkim obrazem i podróżą.
To prawda. Ta zmiana, że tak powiem, uczuć nastąpiła w momencie pewnego znużenia poprzednim zawodem, ale też nie pozbawiła mnie no takiej wrażliwości artystycznej, tak bym powiedział, bowiem wino, cały ten świat ma w sobie ogromną dozę sztuki. Nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę i może i lepiej, no pijąc wino po prostu odczuwamy jakąś przyjemność, albo nam po prostu nie smakuje. Natomiast z punktu widzenia człowieka, który winem handluje, które wino wybiera do tego handlu, jest związany pewien obowiązek przyjrzenia się temu, a moje wybory są no, takie bardzo specyficzne. One dotyczą przede wszystkim rodów, które te wina produkują od niepamiętnych czasów. To jest dla mnie kwestia pewnej trwałości, ciągłości i powtarzalności, czyli czegoś w Polsce no, prawie nieznanego, ponieważ my żyjemy krótkim oddechem. Historia nas do tego zmusza i kiedy opowiadam swoim klientom o tym, że to wino pochodzi z winnicy, której założyciele urodzili się w XIII wieku i założyli tę winnicę, no to jest przestrzeń niewyobrażalna, prawdę mówiąc. Nic u nas nie trwa, no poza jakimiś mrzonkami dotyczącymi bitew historii, czy za mąż pójścia królów i tak dalej, natomiast to jest życie, to jest coś takiego zawarte w jakimś płachetku pola, które ma bardzo wyraźne piętno człowieka. Czyli krótko mówiąc, wino w połowie składa się z tego, co urodzi ziemia i z tych krzewów, które człowiek pielęgnuje bardzo pracowicie, a w drugiej części z jego miłości, pasji, talentu, poczucia humoru, odniesienia właśnie do swoich przodków, którzy najprawdopodobniej nauczyli go właśnie w taki sposób, bo wina się uczyło wtedy siedząc na kolanach dziadka, krótko mówiąc, a nie korzystając z jakichś liceów i wyższych studiów. I że to jest coś o wiele więcej niż napój, który nas wprawia w dobry nastrój. To jest cywilizacja, to jest kultura, dzięki której człowiek przeżył w ogóle, dlatego że zdobywał nowe miejsca na mapie, dzięki winu posiadał też pewne umiejętności przetrwania, bo to jest historia bardzo odległa, bardzo. Pierwsze ślady przechowywania wina to jest 8 tysięcy lat temu, to pewnie nie zdawaliśmy sobie do końca sprawy, że jesteśmy ludźmi, ale to był owoc dostępny w związku z tym i miał ten swoją taką baśniowy ten element, który pozwalał mu walczyć z przeważającymi siłami natury. I to był napój, o który było dużo łatwiej aniżeli o wodę. Na okrętach woda się psuła, więc dzięki nim, dzięki winu człowiek podróżował, zdobywał nowe lądy itd., itd. To jest historia, ale to jest historia naszego życia, to jest historia naszego przetrwania, umiejętności przetrwania, ale także umiejętności tworzenia. Bo pierwszy taki ucywilizowany kontakt z winem nastąpił w Grecji, która, jak wiadomo, uwielbiała tak zwane sympozja, gdzie ludzie siedzieli, korzystali z wina, rozmawiali, poetyzowali, politykowali, zajmowali się życiem w sposób krytyczny i tak dalej, i tak dalej. Wino oczywiście było na marginesie tego wszystkiego, ale jednak było tych rozmów katalizatorem. Więc to jest historia poważna i dzisiaj, kiedy patrzę na półki w swoich sklepach i widzę etykiety butelek, to no, wyłażą z nich twarze ludzi, z którymi się spotkałem, którzy mnie gdzieś przyjęli, którzy mają swoją osobowość i osobliwość, dlatego że oni mają pewną wspólną cechę, taką wartościującą czas przede wszystkim, kontemplującą życie w takim najpiękniejszym wydaniu, niepośpiesznym przede wszystkim, niepośpiesznym, bo to są ludzie wychowani przez naturę i cała ich praca ma nad sobą jednego pana, którym jest natura, słońce, wiatr, deszcz i tak dalej. Wina nie da się przyspieszyć, to w pewnym momencie mojego życia stał się no taki konik, muszę powiedzieć. Pośpiech życia artystycznego, telefony, nastrajanie własnej osobowości, kontakty z innymi ludźmi, próby, emocje z tym związane, amplituda tych emocji, światła się zapalają, kurtyna idzie w górę, człowiek jest w innym stanie niż 2 godziny później, kiedy kurtyna zapada i światła gasną, ale ten stan jest no, depresyjny nieomalże, bo tu się Julii wyznawało miłość, a tu trzeba, nie wiem, śmieci wyrzucić w domu albo kupić ziemniaki. I to jest przestrzeń karkołomna zupełnie. Sztuka nas prowokuje do takich wzlotów i upadków. Tymczasem w winie niczego nie da się przyspieszyć. kwitnienie, owocowanie i zbiór odbywa się o tej samej porze każdego roku z przesunięciem tygodnia. I to jest fantastyczne. I zaczęło mi się to tak bardzo podobać. Od momentu, kiedy zobaczyłem winnicę w ogóle, wypielęgnowaną, bo wino jest pnączem. Kiedyś było czymś tak banalnym, zupełnie dopiero człowiek je uporządkował i nadał mu fantastyczny kształt w ogóle. Winnice są piękną architekturą. Także miejsca, w których przetwarza się wino, dzisiaj w albumach stanowią dzieła sztuki. Można je zobaczyć, jakie to są budowle, jakie to są wymyślone miejsca po to, żeby człowiek przeżył jakieś wzniosłe chwile, nie tylko związane z tym, czego spróbuje, czego doświadczy, ale tego miejsca, które jest wyróżnione pięknym właśnie przede wszystkim i tak dostępnym, tak łatwo dostępnym.
I teraz właściwie jedna twoja wypowiedź przepięknie złączyła się z drugą, bo zobacz, Holoubek, twój mistrz niejako, przyjaciel, czy nie masz wrażenia, że on właśnie był takim, to co powiedziałeś, twoim opiekunem, kimś, kto cię uczył, kto czuwał jak nad winem? Owoc również, żeby powstało wino przecież, najpierw musi być owocem, ale musi być ktoś, kto się będzie nim opiekował. Musi mieć tego czułego opiekuna. Więc jedno przepięknie łączy się z drugim w twoim życiu. Mówiłeś o tym, że miałeś wspaniałych opiekunów i że jesteś im bardzo wdzięczny. Zastanawiam się nad tym, z uwagi, znowu wracając na chwilę do teatru, że ja, która w teatrze się wychowałam, pamiętam inny teatr niż teraz i wstydząc się trochę rzeczywiście być może, a może trochę z irytacją stwierdzam, że w tej chwili zdarza mi się wyjść z teatru i to wcale nie podczas antraktu. I czy nie masz wrażenia, że być może nie tyle już młodzi aktorzy nie mają takich opiekunów, co może opiekunom się już nie chce, a może ci, którzy byli już na tyle doświadczeni, stwierdzili, że się wycofają? Współczesny teatr jest kompletnie inny. Porównajmy to, co było 20 lat temu. Ja wiem, że świat biegnie, że wszystko się zmienia jak pory roku, że język ewoluuje, ale zauważyłeś, że ludzie na scenie w tej chwili nie potrafią artykułować na przykład, nie potrafią mówić?
Zauważyłem tak, jeszcze parę innych dziwnych rzeczy, ale jakoś instynktownie nie bardzo czuję kompetencje do tego, żeby się wypowiadać na ten temat, dlatego że trzeba by zrozumieć albo głębiej sięgnąć do powodów czegoś takiego, czyli jak zmienia się świat właściwie, jak zmienia się słowo, jak zmienia się wartość, jak interpretacja za tym nadąża, co się dzieje na scenie, w jaki sposób na przykład egzystuje tam literatura różnego pokroju, jak łączy się literaturę epicką z dramatyczną na przykład, czyli zmieniają się także sensy, czyli przekaz także się zmienia. Moje życie jednak było inne w tej sztuce i ono było związane z tym, czego uczono mnie w szkole, a moim marzeniem było po szkole zostać kimś takim jak moi mistrzowie w tej szkole po prostu. No ale to były głębokie lata, koniec 60., początek 70. To jest przepaść czasowa. Irytuje mnie to, że teatr jakąś przyjął na siebie funkcję dziwną, której nie do końca rozumiem. Na przykład zakładając aktorom mikrofony. Gubię się w tej sztuce, ponieważ ona jest dla mnie niezrozumiała specjalnie. Dlatego, że gatunek nie jest dla mnie jasny. Na scenie, no, mnie uczono, podobnie moich kolegów, żeby na scenie mówić tak, żeby dotrzeć do ostatniego miejsca. Wychowywałem się w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, gdzie widownia miała ponad 600 czy 700 miejsc. To nie był żarcik taki, no, trzeba było umieć mówić. No, mieliśmy zajęcia z mowy. I mówię to specjalnie po to, żeby podkreślić pewną założoną sztuczność teatru. Przecież budowa sceny, to, że aktor jest na podwyższeniu, że ma kostium założony, że widz jest od niego oddzielony w jakimś sensie, no, było odniesieniem do takich początków teatru, kiedy aktorzy nosili maski i koturny, żeby się odróżnić od publiczności, że oni grają, krótko mówiąc. Czyli to, co się dzieje na scenie, jest zjawiskiem sztucznym. Sztuka jest sztuczna w tym założeniu teatralnym. Tam się odbywają rzeczy dzięki interpretacji aktorskiej, reżyserskiej, które mają człowieka przejąć, ale z tym cudzysłowiem sztuczności. Czyli obie strony zakładają, że są w świecie nierzeczywistym. Miecz jest z drewna, księżyc jest ze sreberka, kostiumy, aktorzy nie umierają naprawdę i tak dalej, i tak dalej. Film już się posługuje innymi prawami. Dzisiaj ktoś przechodzi przez ścianę i widz jest zachwycony, bo to taki gatunek i umawiamy się w jakimś sensie na to. Ale teatr tę sztuczność miał. Dzisiaj, kiedy ona zostaje zachwiana, kiedy pojawia się mikrofon, to nie wiem, czy jestem w radio, czy też jestem na planie filmowym, bo też pojawiają się zbliżenia, nagle widzę kamerę, która pracuje, która postać, która mówi do nas jako aktor, nagle ma zbliżenie telewizyjne czy filmowe. To mi psuje, że tak powiem, gatunek. Ale jak mówię, nie czuję się kompetentny i być może wypowiadam jako starzec, który z jakimś rozrzewnieniem wspomina inne czasy. Być może jest to nieodzowne dzisiaj z jakiegoś powodu. Kompetencji nie mam, dlatego że wstyd się przyznać, ale ja rzadko tam bywam, krótko mówiąc, bo nie mam jakiejś takiej inspiracji w sobie wyrazistej, żeby się skonfrontować ze współczesną sztuką.
Ponarzekaliśmy sobie trochę, ale naszą rozmowę chciałam zakończyć Bruegelem. Dlaczego? Ano dlatego, że obserwując jego obrazy, które są, tych elementów tam jest niebywale wiele i w momencie, kiedy podchodzi się do płótna, trzeba się przyjrzeć, trzeba spojrzeć z boku, jak pada światło, dopiero wtedy widać, że na przykład na beczce wina właśnie, że tam są, że jest żłobiona na przykład w odpowiedni sposób i dlatego autor troszkę inaczej pociągał pędzlem. Ale z tą współczesną sztuką właśnie jest tak, że przecież na przykład dzięki filmowi, dzięki animacji w zasadzie, która nazywała się Młyn i Krzyż, te niesamowite obrazy, ta przewspaniała i trochę moim zdaniem nieosiągalna wręcz wyobraźnia Bruegla ożyła.
No jest tak, zresztą współczesność nie może porzucić do końca tego, co było, z niej się wzięła w jakiś sposób, w stosunku do tego się odnosi i tak dalej, i tak dalej. Więc malarstwo jest mi zupełnie obce, więc tym bardziej nie bardzo się mogę wypowiadać, ale są postaci przecież malarzy, które uwielbiam i których poszukuję nawet na świecie. Ostatnia wystawa Vermeera na przykład w Holandii wzbudziła przecież potworne zainteresowanie ludzi. O takie mam prawdziwe radości, kiedy się gdzieś zjawiam w jakimś muzeum. Miałem to przeżycie ostatnio w Modern Art w Nowym Jorku, gdzie wchodzi człowiek na salę, patrzy na 40 czy 50 obrazów i nagle jego uwaga jest skoncentrowana na jednym. Podchodzisz bliżej, okazuje się, że jest to Picasso. I to nazwisko już jest właściwie drugorzędne. Kiwasz głową wtedy ze ach, no to dlatego jestem takim wytrawnym znawcą sztuki, bo to jest Picasso. Nie, właśnie chcę podkreślić, że twoja uwaga nie zauważyła tego podpisu, zauważyła obraz po prostu i on zrobił na tobie wrażenie, zanim się dowiedziałaś, kim jest autor. Czyli jednak sztuka wyróżnia w jakimś sensie. Sztuka powoduje, że twoja wrażliwość wybiera spośród niej, prawda? Że są malarze wybitni, których pominiesz, krótko mówiąc, bo oni nie są w twojej wrażliwości, nie są, nie wiem jak to określić, w twojej wrażliwości, krótko mówiąc, a niektórzy są i nawet budują pewien obiektywizm tej sztuki. No, cóż to dużo mówić. Jest tak, że każda epoka, że tak powiem, buduje własne spojrzenie na świat. Próbuję go nazwać, mówię o literaturze, posługuję się językiem, który się zmienia na naszych oczach. Mnie to bawi niesłychanie, bo w języku, że tak powiem, czy dookoła niego się wychowywałem i to porozumienie jest dla mnie najcenniejsze i najbardziej wyrafinowane. Więc modyfikacje językowe są tak zabawne dzisiaj, tak śmieszne, mimo że niektórych to burzy, że to jest jakaś wulgaryzacja języka, ale jest on żywy i w związku z tym Nie mam do tego uwag specjalnych. Słucham, próbuję nadążyć, mimo że nie nadużywam im, sam się posługuję jakimś archaikiem. To jednak wrażliwość pozostaje. To samo jest ze sztuką. Ja na malarstwo nie bardzo umiem patrzeć dzisiaj, bo go nie do końca rozumiem, ale są rzeczy, przy których nie jestem obojętny. Patrzę na Van Gogha na przykład dzisiaj. To robi to na mnie duże wrażenie, ale nie tylko.
Życie jest jak obraz. Tak mi się wydaje, że można by to tak podsumować.
Życie jest jak pudełko czekoladek, jak mówił jeden gość w znanym filmie. Ważne tylko, którą wybierzesz, prawda?
Moim gościem był Marek Kondrat. Dziękuję.
Ja też pozdrawiam wszystkich.